To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, piątek, 16 maja. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euronet. Trasą dla Państwa przejrzeli Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński. Połączymy się z Cannes, aby dowiedzieć się od przebywającej na lazurowym wybrzeżu Anny Rzeczyckiej, jak przebiega kolejny dzień festiwalowej imprezy. Felietonie poświęcone sprawom gospodarczym Piotr Błoński analizuje kwestię przyjęcia Ukrainy do Międzynarodowej Organizacji Handlu. Nasi koledzy z redakcji dla zagranicy Polskiego Radia zapraszają do wysłuchania piątkowego magazynu Minął Tydzień. A z kolei mamy dla Państwa także powtórzoną audycję Stefana Rigera Po skryptu. Program realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje IBR. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych informacji dnia. Do Chin przybyły ekipy ratowników z zagranicy. Prezydent Sarkozy nie ugina się pod falą krytyki ze strony lewicy po zapowiedzi wprowadzenia serwisu minimum w szkołach w czasie strajków nauczycieli. Gorbaczow broni Jaruzelskiego przed prześladowaniami. Ceny ropy naftowej pobiły kolejny rekord. Baryłka kosztuje ponad $127. Zbiór wierszy najgorszego poety świata trafia na aukcję. Wyceniono go na tysiące funtów. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Do Chin na tereny dotknięte tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi przybyły ekipy ratownicze z zagranicy, z Rosji, Singapuru, Korei Południowej i Tajwanu. Wcześniej na miejscu stawili się ratownicy z Japonii, co w kategoriach dyplomatycznych, wykraczających poza oceny z punktu widzenia humanitarno-etycznego, traktowane jest jako sygnał ocieplenia na linii Pekin-Tokio. Władze chińskie zgodziły się w 3 dni po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prowincję Sichuan, na wpuszczenie na swoje terytorium ratowników z zagranicy. Siłę wstrząsu oceniono na 7,9 w skali Richtera. Ocenia się, że zginęło ponad 50 tysięcy osób. Chociaż szanse na znalezienie kogokolwiek żywego maleją z każdą minutą i chociaż agencje donoszą o coraz słabszych głosach wydobywających się spod gruzów szkół i innych budynków w Sichuanie, to jednak ratownikom udało się w 100 godzin po tragedii wydobyć spod stertej cegieł i żelastwa, jakie pozostały po fabryce, mężczyznę, któremu jednak lekarze musieli amputować rękę i nogę, aby uratować mu życie. W czwartek z ruin szkoły wydobyto 11-letnią dziewczynkę, która przeżyła kataklizm. Według oficjalnych danych w Sichuanie zniszczeniu uległo nieco ponad 200 tysięcy budynków, w tym niemal 7 tysięcy szkół. Zgoda władz chińskich na wpuszczenie zagranicznych ekip ratunkowych ostro kontrastuje z postawą hunty rządzącej w Birmie w obliczu wcześniejszego kataklizmu, który pozbawił życia ponad 78 tysięcy osób. Władze birmańskie do końca blokują lub w najlepszym stopniu utrudniają dostarczanie pomocy ludziom rejonów dotkniętych przez tajfun. Po raz pierwszy przedstawiciele hunty spotkali się z zagranicznym korpusem dyplomatycznym, któremu powtórzyli, że pomoc przyjmą, ale to władze będą kontrolowały rozdawanie żywności i lekarstw. Dyplomatów przewieziono śmigłowcem w rejon Delty i Rawadi, dokąd zakaz wstępu mają zagraniczni dziennikarze. Mieszkańcom tamtejszych terenów grożą głód i epidemie. W Birmie trwa tragedia za zamkniętymi drzwiami. W Helsinkach poinformowano, że 2 dziennikarzy fińskiej telewizji publicznej zostało zatrzymanych przez władze chińskie i osadzonych w areszcie. Zarzuca się im wejście na tereny, gdzie powstają obiekty olimpijskie w prowincji Henan. Dziennikarze przeprowadzali wywiad z zatrudnionymi tam robotnikami i nie wiedzieli, że cudzoziemców obowiązuje tam zakaz wstępu. Przypomnijmy, że komunistyczne władze Chin, starając się o przyznanie Pekinowi organizacji Igrzysk Olimpijskich, zapewniły, że gwarantują dziennikarzom swobodę wykonywania ich pracy. Słucham Państwa Paryża RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy nie ugina się pod brzemieniem krytyki, jaka na niego spływa ze strony lewicowej opozycji i przywódców związków zawodowych, po tym jak zapowiedział, że w przypadku strajku nauczycieli wprowadzony zostanie serwis minimum, aby uczniowie, których obydwoje rodziców pracują, mogli uczestniczyć w szkołach specjalnych zajęciach. Sarkozy obiecał, że państwo pomoże gminom finansowo w organizowaniu zastępstw. W ten sposób prezydent zareagował na strajki i manifestacje z udziałem od 250 000 do 400 tysięcy nauczycieli, którzy protestują przeciwko zapowiedzianym przez Ministerstwo Edukacji likwidacjom etatów od nowego roku szkolnego. We czwartek rodzice uczniów wielu francuskich szkół w licznych przypadkach nie mieli wyjścia i brali wymuszone strajkiem dni wolne od pracy, aby opiekować się swoimi dziećmi. Nicolas Sarkozy zapowiedział, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowego prawa gwarantującego uczniom szkół podstawowych udział w specjalnych zajęciach organizowanych w dniach strajków nauczycieli i wychowawców. Związki zawodowe i opozycyjna lewica mówią o prowokacji ze strony prezydenta. Przywódca socjalistów François Hollande twierdzi, że takie propozycje są niezgodne z konstytucją, gdyż naruszają prawo do strajku. Związkowcy zapowiadają manifestację protestacyjną na najbliższą niedzielę oraz na czwartek 22 maja, kiedy to we Francji organizowane będą akcje protestacyjne przeciwko reformie emerytur. Minister edukacji Xavier Darcos odrzuca oskarżenia o prowokację ze strony szefa państwa i wyjaśnia, że Sarkozy wypełnia przedwyborcze zobowiązania wobec swojego elektoratu. Dodajmy, że nie należy do niego lwia część francuskiego grona pedagogicznego, która ma zdecydowanie lewicowe i skrajnie lewicowe poglądy.
W Limie rozpoczął się szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska, w którym bierze udział ponad 50 przywódców z różnych stron świata. Dwa tematy dominują na piątym już tego typu spotkaniu – zmiany klimatyczne i ubóstwo. Przywódcy europejscy liczni na tym spotkaniu, wymieńmy tylko premiera Francji, kanclerza Niemiec czy polskiego premiera, oprócz dwustronnych porozumień i kontaktów, chcą doprowadzić do zawarcia globalnych umów o stowarzyszeniu ekonomicznym z Unią Europejską. Nie będzie to łatwe, gdyż kilka krajów pod batutą Hugo Chaveza przyjmuje zdecydowanie antyliberalną postawę, a inne zwracają się w stronę północy, która nie wysuwa żadnych społecznych żądań przy podpisywaniu umów ekonomicznych, jak podkreśla w analizie AFP. Europejczycy zmagają się w tym regionie nie tylko z wpływami Amerykanów z północy, ale również z coraz większymi wpływami azjatyckimi. W dodatku podpisanie umowy o wymianie handlowej z Mercosur, czyli wspólnym rynkiem południowoamerykańskim, zostało na razie zawieszone w oczekiwaniu na decyzję VTO. A podobne umowy, które miały być podpisane przez zrzeszone razem Kolumbię, Boliwię, Peru i Ekwador, też nie zostały skonkretyzowane, gdyż państwa te nie wypracowały wspólnego stanowiska. Ze spraw politycznych omawiana też będzie zapewne sprawa Ingrid Betancourt, więzionej od lat przez kolumbijską partyzantkę. Dyskusje zapowiadają się burzliwie, gdyż Kolumbia oskarża Wenezuelę i Ekwador o popieranie i finansowanie FARC, organizacji, przypomnijmy, uznawanej za terrorystyczną przez Unię Europejską. Nie ułatwi tych rozmów fakt, że Interpol potwierdził prawdziwość materiałów, na których opierają się te oskarżenia. Spotkanie w stolicy Peru odbywa się pod okiem 35 tysięcy policjantów, a w całym kraju zmobilizowano ich prawie 100 tysięcy. Wojskowe samoloty patrolują przestrzeń powietrzną nad Limą, a na ziemi specjaliści od broni jądrowej i biologicznej mają za zadanie zapobiec ewentualnym atakom. Analizy i opinie na temat szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska znajdziecie Państwo w drugiej części audycji w magazynie Euronet.
Włoski minister spraw zagranicznych Franco Frattini wezwał do zaostrzenia kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Jego zdaniem granice powinny być nieustannie patrolowane, aby w ten sposób zmniejszyć do minimum przenikanie do Unii nielegalnych imigrantów. Frattini wspomniał także o pobieraniu odcisków palców od osób przekraczających strefę z Schengen, do której ich państwa nie należą. Rząd Silvio Berlusconiego, który kwietniowe wybory wygrał m.in. dzięki obietnicom rozprawienia się z nielegalną imigracją powiązaną ze światem przestępczym, od słów przeszedł do działania. Policja poinformowała o zatrzymaniu ponad 260 obcokrajowców, w większości cyganów z Rumunii, których oskarża się, że są sprawcami serii brutalnych napadów i rabunków. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Moskwie tamtejsze służby specjalne FSB, czyli przechrzczone KGB, poinformowały o złapaniu gruzińskiego szpiega, który działając na południu Rosji miał za zadanie doprowadzenie do destabilizacji sytuacji w kraju. Zatrzymany miał werbować agentów w Czeczenii. Jest to obywatel rosyjski pochodzący z Gruzji. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wiadomość odrzuciło jako absurdalną, stwierdzając, że rosyjskie prowokacje stają się coraz bardziej agresywne. Michał Gorbaczow, były sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, KPZR, ostatni sekretarz generalny, ujął się za generałem Wojciechem Jaruzelskim, określając postępowanie sądowe przeciwko niemu mianem pozbawionego podstaw prześladowania. Jest to reakcja na decyzję polskiego sądu, który nakazał przesłuchanie Gorbaczowa jako świadka w przygotowanym procesie generała Jaruzelskiego, oskarżonego o popełnienie zbrodni komunistycznych. Przesłuchania Gorbaczowa domagali się obrońcy generała. Sąd nakazał przesłuchanie w roli świadka także byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Francja ma przekazać Trybunałowi do spraw zbrodni popełnionych w czasie wojny domowej w Rwandzie osobę podejrzaną o uczestnictwo w masowych egzekucjach zatrzymaną na terytorium Francji. Dominique Nwayakirayayu Były zastępca prefekta jest oskarżony przez Trybunał o udział w masakrach tysięcy Tutsi w czerwcu 1994 roku. Ntwaku Yuriya Yayo, korzystając ze swojej władzy, nakazał mordowanie Tutsi między innymi w południowej Rwandzie, dokąd udawali się uchodźcy, których zapewniono, że tam będą bezpieczni. W sumie w wyniku krwawego konfliktu zginęło 800 tysięcy osób, w większości Tutsi. Oskarżony ma prawo pobytu we Francji, gdzie mieszka od 1999 roku. Ma być pierwszą osobą przekazaną Międzynarodowemu Trybunałowi przez Francję od 2000 roku. Jego ekstradycja jest możliwa po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił prośbę o uniemożliwienie przekazania go w ręce mającego swoją siedzibę w Tanzanii Trybunału. Słuchają Państwo Paryża RFI. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach pobiły kolejny rekord. W piątek baryłka ropy kosztowała ponad $127. Komentatorzy oczekują, że prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush będzie się starał wywrzeć naciski na swoich partnerów z Arabii Saudyjskiej, aby wpompowała nieco więcej ropy na światowe rynki. Będzie to tym bardziej prawdopodobne, że Amerykanie zawarli z Saudyjczykami porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie wykorzystania energii nuklearnej dla celów pokojowych oraz petrochemii. OPEC, organizacja producentów ropy naftowej, ocenia, że ceny rosną w astronomicznym tempie ze względu na znaczne zwiększenie się poza granice wcześniejszych prognoz popytu na ropę oraz na zmniejszenie tempa rozwoju gospodarki amerykańskiej. Do tego przyczynia się ogromny popyt ze strony chińskiego rynku i słaby kurs amerykańskiego dolara. Oczekuje się, że chiński koncern PetroChina zwiększy o 1/3 import ropy, co ma także związek z koniecznością dostarczania energii do dotkniętej kataklizmem prowincji Sichuan. A jeszcze dodajmy do tego informację, jaką przekazał z Waszyngtonu, przekazała agencja AFP, mianowicie amerykański sekretarz do spraw skarbu Henry Paulson oświadczył, że jego zdaniem kryzys gospodarczy, jaki dotyka świat, ma się ku końcowi, aczkolwiek powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w świecie, nie należy oczekiwać jakichś spektakularnych i szybkich zmian. Symboliczne miejsce wybrał Joachim Löw, selekcjoner reprezentacji Niemiec, przeciwnika Polski, Austrii i Chorwacji w finałach Euro 2008 do rozpoczęcia przygotowań do zbliżającej się imprezy. Wybrał na to Zugspitze, najwyższy szczyt Niemiec, górujący nad sąsiednimi łańcuchami austriackimi. Austria wraz ze Szwajcarią są współorganizatorami finałów Euro 2008. Zaskoczeniem jest powołanie do składu 19-letniego skrzydłowego Marco Marina z drugoligowej Borussii Mönchengladbach, który do tej pory ani razu nie grał w reprezentacji Niemiec seniorów. Manchester City został za swoją sportową postawę uhonorowany przez europejskie władze piłkarskie i otrzymał kwalifikacje do udziału w Pucharze UEFA, mimo że w Premier Division zajął pierwsze miejsce niepremiowane awansem. Gra fair play opłaca się nie tylko w sporcie, jak widać. Był pośmiewiskiem krytyków literackich. Słuchacze rzucali w niego pomidorami i jajkami w czasie publicznych wystąpień, gdy czytał swoje utwory. Przyznano mu tytuł najgorszego poety na świecie. Zarzucano mu brak wyczucia rytmu języka, powtórki, niedostatek słownictwa i rażącą nieobecność wyobraźni. Pisał o sufrażystkach i o pożarze teatru w Aberdeen. Mowa jest o Szkocie Williamie McGonagallu, który zmarł bez grosza przy duszy w 1902 roku, a jego ciało pochowano do grobu obok innych bezimiennych na cmentarzu w Edynburgu. Sława najgorszego poety sprawiła, że na aukcji poezji McGonagalla cieszą się szalonym powodzeniem i najprawdopodobniej osiągną sumę podobną do tej, za jaką sprzedano pierwsze wydania Harry'ego Pottera podpisane przez panią Rowling. Pan poeta. To były wiadomości dziennika RFI z Paryża, a teraz pora na przegląd prasy. Gazety poranne przeczytała Katarzyna Zawicka, a Le Monde Piotr Kamiński.
Tragedia w Birmie i w Chinach, wizyta Busha w Izraelu i nowe projekty prezydenta Sarkoziego to główne tematy dzisiejszej prasy porannej. W działach kulturalnych króluje festiwal filmowy w Cannes i tak to już będzie przez kilkanaście najbliższych dni. Obowiązek ingerencji to tytuł artykułu wstępnego katolickiego La Croix. Cyklon Nargis to nie była zwykła katastrofa naturalna, zakaz wjazdu do kraju pracownikom organizacji humanitarnych, blokada pomocy międzynarodowej, a następnie sposób jej rozdysponowania stały się dodatkowym elementem, który pogorszył i tak już tragiczną sytuację w Birmie. Społeczność międzynarodowa nie może dłużej czekać. Jej obowiązkiem jest pośpieszyć z pomocą narodowi, którego byt jest zagrożony. Pozostaje tylko ustalić, jak mu tej pomocy udzielić. Obowiązek moralny nakazuje, aby przystąpić do tego natychmiast. Pracownicy ONZ-owscy przestrzegają, że żadne prawa organizacji nie przewidują interwencji wbrew władzom państwowym bezpieczeństwa w przypadku katastrofy naturalnej. Dominique Gerbaud z La Croix widzi dwa kontrargumenty. Po pierwsze, prawo moralne powinno być nadrzędne. Po drugie, Karta Praw ONZ zabrania jasno i jednoznacznie użycia siły wobec jakiegoś państwa tylko w przypadku, gdyby zagrażało to jego integralności terytorialnej, jego niepodległości lub jeśli ta siła nie działa w zgodzie z założeniami i celami ONZ-u. A więc wprowadzenie siłą pomocy humanitarnej do Birmy mieści się zdaniem Dominique Gerbaud w ramach prawa i moralności. A co państwo o tym myślicie? Artykuł redakcyjny Le Figaro zatytułowany jest Sarkozy przeciwko francuskim tabu. Wśród tych tabu, którym opiera się prezydent Francji, na jedno z głównych miejsc wysuwa się strajk. Poza Francją jest to broń ostateczna, tutaj to codzienność. Nikt sobie nawet nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. I to właśnie denerwuje Nicolasa Sarkozy'ego, a dodajmy, nie tylko jego. Dlatego też postanowił wprowadzić we Francji to, co już od dawna istnieje u wielu jej partnerów, to znaczy serwis minimum, pozwalający uniknąć kompletnego chaosu, w jakim pogrąża się Francja przy każdym większym strajku, a to znaczy bardzo często. Na razie chodzi o serwis minimum w szkołach, żeby rodzice mogli spokojnie iść do pracy, chociaż nauczyciele strajkują. Sarkozy został oczywiście okrzyczany demagogiem, łamistrajkiem, nieledwie zabójcą konstytucji zapewniającej święte prawo do strajku. Na zakończenie temat nieco lżejszy, chociaż nie należy traktować go zbyt lekko. Jak czytamy w tym samym Le Figaro, Krajowa Komisja do Spraw Informatyki i Poszanowania Wolności wykazała w swym dorocznym raporcie, że niektóre agencje bezpieczeństwa podejmują działania niezgodne z prawem. Dotyczy to przede wszystkim prywatnych agencji detektywistycznych, które proponują usługi na przykład w sprawach dotyczących niespłacanych długów. Jedna z takich firm została już skazana na grzywnę. Pod adresem drugiej wystosowano upomnienie. Ich agenci między innymi podszywali się pod cudze tożsamości, aby uzyskać pożądane informacje. Komisja krytycznie oceniła również fakt umieszczania w dokumentacji komentarzy typu rodzina alkoholików, albo kompletny idiota, który nie rozumie, dlaczego ma ponosić koszta, albo jeszcze żadnych dochodów. Według opinii sąsiadów żyje z narkotyków i prostytucji. Oj, niełatwo być dzisiaj Jamesem Bondem, chociaż z drugiej strony piękny James nigdy nie pozwoliłby sobie na tak prostackie teksty.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ani nacjonalistyczny skurcz w obliczu kataklizmu, ani niezłomna wola utrzymania w mocy politycznego terminarza nie powinny nikogo zaskakiwać ze strony birmańskiej hunty, pisze w Le Monde Renaud Aigretot, naukowiec z Paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. Niektórym postawa ta wydaje się samobójcza. W istocie hunta dysponuje wieloma atutami w swym dziele budowy zdyscyplinowanej i dostatniej demokracji, które rzekomo prowadzi. Dwa wielkie kryzysy, bunt mnichów i tajfun, paradoksalnie umocniły pozycję wojskowych wobec świata zewnętrznego. Społeczności międzynarodowej nie udało się ich zmusić do ustępstw, utwierdzając ich raczej we wrogości wobec świata. Areszt domowy wobec pani Aung San Suu Kyi pozbawił przywódcy opozycję, która gubi się w jałowych deklaracjach. Po trzecie, marginalizacja mniejszości narodowych stanowiących 1/3 ludności kraju zapewnia huncie wewnętrzną stabilizację wokół dominującej populacji rdzennie birmańskiej. Po czwarte, wreszcie w łonie samej hunty i armii utrzymuje się równowaga pozwalająca wykluczyć ewentualne zawalenia się całej struktury. Ewolucję przynieść może dopiero nowe pokolenie oficerów sfrustrowanych paraliżem gospodarczym i politycznym. Na razie jednak nie ma się co spodziewać rewolucji kapitanów. Od objęcia władzy 46 lat temu armia birmańska prowadzi skuteczne czystki w swych szeregach, wzorowane na tradycjach królewskich, gdy eliminowano groźnych pretendentów. Ponadto junta cieszy się poparciem Chin. Pekin gotów jest bowiem walnie poprzeć nową formułę cywilną, jaką proponują generałowie. Zachód nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego, jak dalece Chińczyków irytuje upór birmańskiej hunty, zapewnia Renaud Aigretot w Le Monde. Dlatego też radzą jej oni wyjście z 20-letniego marazmu, co pozwoli Chinom lepiej ów kraj spenetrować. Dlatego właśnie reżim znajduje się w całkiem komfortowym położeniu, by prowadzić dalej swój program kontrolowanych reform. Zrozumiał bowiem, że lepiej uczynić to samemu, niż pozwolić narzucić to sobie z zewnątrz. Referendum z 10 maja stanowi kolejny etap tego procesu. Na mocy nowej konstytucji 1/4 mandatów zarezerwowana będzie dla armii, 3/4 jednak staną się przedmiotem wolnych wyborów. Nowy prezydent będzie się musiał legitymować co najmniej 15-letnią karierą wojskową, co eliminuje z wyścigu panią Aung San Suu Kyi, w przeciwieństwie do wielu innych przywódców opozycyjnej Ligi na Rzecz Demokracji, byłych oficerów. Nie będzie też mógł być powiązany z zagranicą, na przykład poprzez małżeństwo mieszane, co również mierzy w laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Cały rozdział nowej konstytucji poświęcono armii, która ma prawo wrócić do pełnej władzy, jeżeli stwierdzi zagrożenie dla jedności czy integralności terytorialnej kraju i zablokować wszelkie poprawki w owej konstytucji, które przyjąć muszą 3/4 parlamentu. Jest to więc tekst niedoskonały i niezbyt demokratyczny, ale w obliczu bezsilności birmańskiej opozycji oraz sytuacji etnicznej i międzynarodowej nic lepszego nie ma na podorędziu. Być może zdyscyplinowana demokracja okaże się pierwszym krokiem na birmańskiej drodze ku demokracji prawdziwej, pisze Renaud Grotteau w Le Monde.
RFI. Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
W Limie rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów. Alejandro Valenti, szef hiszpańskiej sekcji RFI, analizuje, dlaczego to spotkanie jest ważne.
Po
pierwsze, ze względów praktycznych. 57 państw bierze w nim udział, to wyjątkowo dużo i sam fakt zgromadzenia wszystkich pozwoli na rozwiązanie wielu punktów spornych, posuwanie spraw naprzód, na załatwienie problemów, które w stosunkach dwustronnych długo czekałyby na rozwiązanie.
Nawet jeżeli się dużo nie mówi na ten temat, kontakty Europy z Ameryką Łacińską zawsze istniały. Szczególnie niektóre kraje jak Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania czy Francja były tu zawsze obecne. Teraz również kraje Europy Wschodniej stają się obiecującym partnerem dla Ameryki Łacińskiej, czego dowodzi chociażby obecność na tym szczycie polskiego premiera Donalda Tuska.
To début, lorsque les frontières d'Europe de l'Est se sont ouvertes en Amérique latine, il y avait eu la crainte.
Na początku, gdy otworzyły się granice na wschodzie, istniała obawa, że inwestycje zamiast do Ameryki Łacińskiej skierują się do Europy Wschodniej. Powstała nawet pewnego rodzaju konkurencja, ale teraz obawy się już rozwiały. Europa ma wiele do wygrania w Ameryce Łacińskiej, a ta z kolei stara się zróżnicować swoich partnerów i inwestycje. Europa, a szczególnie Francja, powinna wykazać więcej zainteresowania, stosować trochę więcej dyplomacji w dobrym tego słowa znaczeniu, interesować się polityką, a nie tylko stroną ekonomiczną, która za często dominowała w dyskusjach z Ameryką Łacińską.
Jean-Jacques Kurliandzki, historyk, naukowiec pracujący w Instytucie Spraw Międzynarodowych, w wywiadzie dla francuskiej sekcji RFI podkreślił ciągle istniejące nieporozumienia między Ameryką Łacińską i Europą.
Nieporozumienia ciągle istnieją. Europejczycy mówią, dajemy wam największą pomoc, a mieszkańcy Ameryki Łacińskiej na to. Nie chcemy pomocy, chcemy równości w handlu i otwarcia rynków, szczególnie jeśli chodzi o zboże, mięso, a także o banany.
Czy wobec tych trudności i podziałów na amerykańskim kontynencie wybór Europy, by zwrócić się w stronę rozwijających się krajów Azji, można uznać za słuszną decyzję?
Trudno tak stawiać sprawę. Azja jest coraz bardziej obecna i coraz bardziej traktowana jako rozwiązanie alternatywne w Ameryce Łacińskiej. Chiny są największym partnerem ekonomicznym Chile, Peru, Brazylii, Argentyny i Urugwaju.
Czy w związku z tym nie można założyć, że rozwijanie stosunków między Unią Europejską i Ameryką Łacińską doprowadzi pewnego dnia do zrównoważenia europejsko-azjatyckiej wymiany handlowej?
Pewne kraje zrobiły sporo w stosunkach dwustronnych. Na przykład Hiszpania, która była w pewnym okresie największym inwestorem. Nie oznacza to wcale, że stosunki są przyjacielskie. Hiszpanie są teraz postrzegane jak Amerykanie z północy. Panuje wyraźne rozczarowanie w Ameryce Łacińskiej. Często się powtarza, mamy Hiszpanów, ale zachowują się oni tak samo jak tamci.
Pewnym wyjątkiem jest Meksyk, zajmujący strategiczną pozycję w tej części świata. Kraj ten jest największym rynkiem dla Unii Europejskiej i jako pierwszy podpisał też umowę z Brukselą o stowarzyszeniu ekonomicznym. Meksyk jest pomostem między Ameryką Północną i Południową, a jaką rolę może odegrać w kontaktach z Unią Europejską?
Meksyk
ma wielki problem. To jedna z 12 największych potęg gospodarczych świata, ale w przeciwieństwie do Brazylii, która jest jego największym konkurentem na kontynencie, Meksyk jest powiązany z gospodarką USA. 70-80% wymiany handlowej, 70-90% inwestycji pochodzi z północy, a więc jest bardzo narażony na wszystkie podmuchy zimne i ciepłe, które dochodzą stamtąd. Próbuje się więc sprzedać swoim sąsiadom z Ameryki Południowej czy Unii Europejskiej i Azji jako wejście na rynki północnoamerykańskie.
Czyli pozycję lidera zajmuje raczej Brazylia.
Patrząc pod kątem autonomii, pozycję lidera w Ameryce Łacińskiej zajmuje rzeczywiście Brazylia, której gospodarka i handel nie są zależne od żadnego zewnętrznego partnera. Jest otwarta, bardzo otwarta na Azję, na Europę, Stany Zjednoczone i swoich sąsiadów na kontynencie, jak i na kraje arabskie i Afryki.
O tych wszystkich problemach rozmawiać będą przywódcy z 57 krajów na szczycie w Limie.
RFI. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Niezależnie od tego, komu przyznamy w tym roku Złotą Palmę, jesteśmy od początku zgodni w jury co do tego, że otrzyma ją autor, który jest w pełni świadom świata, w którym żyje. Powiedział amerykański aktor i reżyser Sean Penn, stojący na czele jury 61. Festiwalu w Cannes, nadając ton nie tylko inauguracyjnej konferencji prasowej, ale także pozostałym 12 dniom konkursowych projekcji. Sean Penn, którego znamy jako zagorzałego przeciwnika prezydenta George'a Busha, nie omieszkał skorzystać z trybuny, którą jest Cannes, by ostro skrytykować jego politykę. Polityka, stwierdził, nawiązując do niedawnych klęsk w Birmie i Chinach, powinna pomagać innym ludziom, a nie służyć temu, co ich zabija.
I will say that the earthquake will influence my judgment about every movie. We're a product of the every new minute and when these things happen increasingly, you know, what it really calls out to, I mean, then you have also the circumstances in Myanmar, and you say, well, you know, all these governments and I include mine, and their control over people and their control of keeping people from getting help when they need it is, you know, have just got to get pushed out of the way by people. And so, you know, movies can inspire that stuff also. But as far as it's not going to make a particular film more impactful. This is part of our global shared emotion and life right now, these things that are happening. And so it makes you more raw. I think it might make us better audience members, what happened.
Na specjalną również prośbę przewodniczącego jury, dyrekcja festiwalu włączyła do programu pokazów film reżyserki australijskiej Alison Thompson, The Third Wave, relacje z akcji ochotników, którzy wyruszyli w 2004 roku na Sri Lankę, by pomagać w usuwaniu zniszczeń po tsunami. Równie trudne tematy, wojna, choroba, więzienie, zdominowały dwa pierwsze dni festiwalu. Po brazylijskiej paraboli o zaślepieniu współczesnego świata, Blindes, Fernando Meirellesa, zobaczyliśmy dwa przejmujące obrazy, bardzo oryginalny dokument rysunkowy Izraelczyka Ari Folmana, Walc z Bashirem, i Leonore Pablo Trapero, jeden z dwóch filmów argentyńskiej nowej fali, prezentowanych w czasie tegorocznego festiwalu. Ari Folman, który do tej pory nakręcił 4 filmy, w tym 2 animowane, w latach 80. był żołnierzem w Libanie. Trauma, jaką była dla niego ta wojna, a zwłaszcza masakra w palestyńskich obozach Shabra i Shatila, dokonana w zemście za zamordowanie Bashira Jamayela przez chrześcijańską falangę na oczach biernej armii izraelskiej, powracała natrętnie w nocnych koszmarach. Jej syndromem była także całkowita amnezja tego, co naprawdę się stało. Praca nad filmem, który był jednocześnie pracą nad pamięcią, stała się dla Folmana terapią. Wybrał formę animacji nie tylko dlatego, że niewiele jest zdjęć dokumentalnych z tamtego okresu, ale także po to, by nabrać dystansu do przeszłości. Gdybyśmy zrealizowali klasyczny dokument, tłumaczył reżyser w czasie konferencji prasowej, mielibyśmy na ekranie 40-latków opowiadających historię sprzed 20 lat. I zdjęcia wojenne, nie mające nic wspólnego z ich opowieścią. Zapytany, czy nie lęka się krytycznych reakcji w swym kraju, Folman zauważył, że Europa ma fałszywą wizję społeczeństwa izraelskiego, w którym wbrew pobieżnym osądom można swobodnie myśleć i mówić. Wszyscy w Izraelu wiedzą, że inwazja Libanu była niepotrzebna, a w czasie drugiej niedawnej kampanii libańskiej armia izraelska była jeszcze ostrzej krytykowana niż to ja robię w moim filmie.
באותו הלילה, בפעם הראשונה, אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלשבק נוראי ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון, ממערב בירות. לא סתם בירות. מהלילה של הטבח במחנות הפליטים, סבא ושתילה.
Bashirem Ari Folmana zrobił na publiczności kanadyjskiej bardzo silne wrażenie i choć może to trochę przedwczesne, typowany jest do jednej z głównych nagród. Bardzo dobrze przyjęty także został film Leonera, Argentyńczyka Pablo Trapero. Piękny portret ciężarnej kobiety oskarżonej o zabójstwo. Julia, grana z ogromną energią i inteligencją przez Martinę Guzman, której wróży się już nagrodę za rolę kobiecą, w więzieniu rodzi i wychowuje swe dziecko. Ma jednak prawo zajmować się nim tylko 4 lata. Potem musi je oddać komuś z rodziny. Film Trapero jest historią jej walki o zachowanie dziecka przy sobie. Jest historią miłości macierzyńskiej i moralną refleksją na temat warunków, w których przetrzymywane są w więzieniach kobiety więźniarki i ich nieletnie dzieci. Leonera po hiszpańsku znaczy klatka ze lwami, a w języku więziennym określa się tym terminem w Argentynie cele, w której więźniowie umieszczani są przed ostatecznym zamknięciem. Film nakręcony został w prawdziwych więzieniach w okolicach Buenos Aires i Trapero zaprosił do współpracy oprócz zawodowych aktorów także autentycznych więźniów i strażników.
Apellido, Zarate. Nombre, Tomás. Nombre del padre.
No, no tiene.
¿Este es tu hijo?
Sí, se llama Tomás.
¿Estás seguro que es de Nahuel?
Sí. Leí tu declaración. No dijiste la verdad.
Estamos solos, Julia.
Yo no estoy sola.
Y como es un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
¿Quién es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
¿Dónde vive?
En aquella casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
En la ciudad.
¿Dónde es la ciudad?
Entre las montañas.
¿Cuáles montañas?
Montañas de los Andes.
¿Y dónde están los Andes?
En la
Scan, mówiła Anna Rzeczycka, sekcja Polska, Radio France International.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Do grona państw członkowskich Światowej Organizacji Handlu, WTO, dołączyła dzisiaj oficjalnie Ukraina po 15 latach od złożenia kandydatury. Wymagało to z jej strony akceptacji rozmaitych warunków dotyczących liberalizacji gospodarki, konkurencji i ceł. W ciągu ostatnich 3 lat przyjęto więc w Kijowie około 20 stosownych ustaw, a jeszcze w grudniu ubiegłego roku przyjęty został w trybie pilnym pakiet ustaw umożliwiających konkurencję w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Zniesiono też cło importowe na większość produktów chemicznych, tekstyli, maszyny rolnicze i produkty aeronautyczne. Odpowiednie sektory ukraińskiej gospodarki będą musiały szybko się dostosować, co będzie niełatwe. Ale skorzystają na tym mieszkańcy kraju, gdyż to dostosowanie polega głównie na obniżeniu cen krajowych produktów. Natomiast wiele firm eksportujących skorzysta na wejściu do WTO natychmiast, począwszy od potężnego na Ukrainie sektora hutnictwa. Na przykład eksport ukraińskiej stali do Unii Europejskiej był hamowany na mocy przepisów antydumpingowych, które Kijów będzie teraz zaskarżał przed WTO. Przy okazji okazuje się, że to nie Rosja, lecz Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Ukrainy. Rynek unijny to 25% ukraińskiego eksportu, ponad 9 miliardów euro i 40% importu, 18 miliardów euro. Przyjęcie Ukrainy do WTO ma też ważny aspekt polityczny. Ukraina wyprzedziła mianowicie Rosję i jako pełnoprawny członek tej organizacji może teoretycznie sprzeciwić się przyjęciu do niej Rosji właśnie. Obecnie wcale się na to nie zanosi. Obserwatorzy uważają, że Kijów nie będzie z tej broni korzystał. Niemniej Moskwa musi w swoich relacjach z Kijowem brać pod uwagę samą taką możliwość. Drugi aspekt polityczny wynika z konsekwencji przyjęcia reguł gry WTO. Ponieważ przyczyni się to do szybkiego rozwoju stosunków gospodarczych przede wszystkim z Unią Europejską, jest to w wypadku Ukrainy potwierdzenie opcji prozachodniej. Tym wyraźniejsze, że za ratyfikacją wejścia do WTO głosowało w Kijowie 411 deputowanych na 450. Liberalizacja, konkurencja i zniesienie tzw. nietaryfowych ograniczeń celnych przyczynią się, i to dosyć prędko, do obniżenia cen wielu towarów na rynku wewnętrznym. Tego Ukraina potrzebuje pilnie, gdyż inflacja rozpędziła się tam gwałtownie, przekraczając w kwietniu 30%. Na cały bieżący rok przewiduje się do 22% inflacji. Wpływa na to zwyżka cen energii i towarów rolnych, ale za główną przyczynę uważa się nieokiełznany wzrost wydatków publicznych do 55%. W skali rocznej. Obserwatorzy przypisują odpowiedzialność za to pani premier Julii Tymoszenko i krytykują jej decyzje jako populistyczne. Polityka gospodarcza pani premier jest też przyczyną obecnego, ponownego, ostrego konfliktu z prezydentem Juszczenką.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Kartezjusz całkowicie się mylił. Dzisiaj wiemy, że zwierzę bynajmniej nie jest maszyną. Już Darwin był przeświadczony o tym, że między zwierzętami a ludźmi istnieje ciągłość, nie tylko w sensie fizjologicznym, lecz również emocjonalnym, a nawet i moralnym. Potwierdzają to niezbicie badania z ostatnich 20 lat, wskazujące co więcej na istnienie u wielu zwierząt rozmaitych form świadomości. Kiedy w pełni to do nas dotrze, zrobi nam się szczerze głupio, gdyż pojmiemy, że nasz szowinizm gatunkowy, jak to ujmuje bioetyk Peter Singer, niewiele się różni od rasizmu i przyjdzie wyciągnąć z tego daleko idące konsekwencje. Zwykliśmy śmiać się w duchu z naszej instynktownej skłonności do przypisywania ludzkich zachowań i cech naszym czworonożnym przyjaciołom. Instynkt jednak nas nie myli, nawet jeśli antropomorfizacja, jeszcze jeden przejaw arogancji gatunkowej, nie jest pewnie najlepszym podejściem. Z braku wspólnego języka nie możemy wciąż wiedzieć naprawdę, o czym myślą zwierzęta. zwierzęta, by zacytować tytuł z okładki dodatku do Le Monde, który dokonuje wyczerpującego przeglądu badań nad świadomością naszych krewnych, lecz nieustannie przybywa dowodów na tezę Darwina, że między nami a nimi nie występuje różnica natury, lecz co najwyżej stopnia, zresztą nie zawsze na naszą korzyść. Dowodów dostarczają, jak się okazuje, nie tylko małpy człekokształtne, nawet jeśli szympans zdolny doraźnie zapamiętać około setki liczb, nie zostawia żadnej szansy homo sapiens, który z trudem zapamiętuje 3 do 4. Równie kłopotliwe dla nas wnioski płyną z obserwacji psów, kotów, delfinów, bobrów, a nawet ptaków z rodziny krukowatych. Bóbr jest wyrafinowanym architektem, zdolnym planować swe konstrukcje z uwzględnieniem wszelkich hipotetycznych zagrożeń i korzyści, potrafiącym regulować rzeki i zatykać kanalizację, aby podnieść poziom wody w swoich akwenach, nieustannie eksperymentującym i wyciągającym wnioski z doświadczeń drogą prób i błędów. Kruki, wrony czy sroki wynalazły niezliczone, skomplikowane narzędzia i fortele zapewne na miliony lat przed człowiekiem. Z gałązek czy liści fabrykują szpile, wiertła lub haczyki, pozwalające im wydobyć ze szpar lub ze ściółki interesujące je robaki, dając przy tym dowody niezwykłej inwencji i pragmatyzmu bez śladu tępego automatyzmu, gdyż stosowane techniki wciąż ewoluują i zmieniają się w zależności od środowiska. Na przekór bajce La Fontaine'a, kruk nie jest ani trochę głupszy od lisa. Być może jest nawet bardziej chytry, gdyż stwierdzono, że potrafi kłamać, czyli tworzyć mistyfikację dla zmylenia przeciwnika, ostentacyjnie chowając łup w miejscu, gdzie naprawdę go nie ma. Jakże nazwać tak subtelne strategie, jeśli nie świadomością, gdyż nie jest to ani uwarunkowanie genetyczne, ani zachowania wyuczone, lecz gra z wolnej stopy, polegająca na nieustającej adaptacji i wymyślaniu ad hoc najbardziej adekwatnych rozwiązań. Czy zresztą samo pojęcie gry mocno nas nie destabilizuje, gdy obserwujemy koty, psy, kruki, papugi, delfiny czy małpy oddające się wielopostaciowym rozrywkom, symulujące agresję lub udające, że uciekają, zapraszające nas do zabawy? Etolog Dominique Lestel, autor książki o zwierzęcym pochodzeniu kultury, jest przekonany, że mamy tu do czynienia ze swoistym metapojmowaniem, czyli samoświadomością, zdolnością do oceniania i korygowania na bieżąco instynktownych z pozoru zachowań. Bariera komunikacyjna utrudnia nam dotarcie do tego, co jest domniemaną subiektywnością zwierzęcia. Ale czy do subiektywności dowolnego z naszych bliźnich, włącznie z najbliższymi, łatwiej nam dotrzeć? Staje się coraz bardziej jasne, że przynajmniej część wyższych ssaków, a może i ptaków, dysponuje tym, co amerykański neurolog Antonio Damasio nazywa świadomością rozszerzoną, czyli zdolnością do postrzegania siebie jako podmiotu myślącego i działającego. W razie tylko człekokształtne małpy wychowane w ludzkim środowisku mogą być postrzegane jako osoby mające świadomość siebie, zdolne przyswoić pojęcie czasu, przeszłości i przyszłości, odczuwające radość, żal i wręcz swoistą melancholię. O zdolności do cierpienia nie wspominam. To podstawowe kryterium moralne, które wkrótce narzuci nam zapewne radykalną zmianę nie tylko praktyk, ale i ustawodawstwa. Z każdym dniem odkrywamy nowe dowody na to, że nasz imperializm gatunkowy jest religijno-ideologiczną konstrukcją, równie kruchą jak kreacjonistyczne biblijne pewniki ośmieszone przez mędrca szkiełko i oko. Gdy przyjmiemy do wiadomości, powiada Borys Cyrulnik, że zwierzęta są zdolne myśleć bez słów, zrobi nam się strasznie głupio. Przyjdzie nam szukać rozgrzeszenia z wielowiekowej tradycji, która z boskiego rzekomo namaszczenia kazała nam postrzegać zwierzęta jako maszyny, narzędzia, zasoby naturalne do naszej wyłącznie dyspozycji, którymi par definicionem dysponować można ad libitum wedle naszego widzimisię, byle mieć szynkę, schab i golonkę, bez względu na cierpienie, czyli główny składnik spożywanego przez nas zdania. I zgodnie z którą to tradycją, gdzie obok Kartezjusza pierwsze skrzypce grają ojcowie Kościoła, włącznie z łagodnym rzekomo jak baranek Tomaszem z Akwinu, ludzkość upiera się nadal przy czysto instrumentalnym traktowaniu natury, z której wkrótce nie zostanie nic, czyli zostaniemy sierotami bez przeszłości ni przyszłości.
RFI, Radio France Internationale.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message et pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia polityczne ostatnich dni komentować będą wraz ze mną panowie Janusz Rolicki i Rafał Ziemkiewicz, a rozpoczynamy od wizyty, podsumowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu. Ważnym elementem, właściwie dwa ważne elementy tej wizyty, rozmowy polityczne z prezydentem Ukrainy i kilkunastominutowa rozmowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych, George'em Bushem, o tarczy antyrakietowej. Jak panowie oceniają tę wizytę? Była udana, nieudana? Czy te rozmowy miały ważne znaczenie, czy też nie? Janusz Rolicki.
Zdaje się, to była już trzecia w tym roku chyba wizyta, a w każdym razie na pewno druga prezydenta w Izraelu. Izrael jest krajem ważnym, bo ma szczególne więzy z Polską, więc dobrze, że Kaczyński potrafił zbudować tam sobie jakąś niezłą pozycję. To jest dużym jakimś plusem w naszej polityce zagranicznej. Nie rzuca mnie na kolana ta informacja o spotkaniu z prezydentem Bushem, bo to było 20-minutowe spotkanie przed odlotem prezydenta, gdzie po prostu prezydent na chybcika się spotkał, jak gdyby spełniając prośbę czy życzenie naszego prezydenta. W sumie to, muszę powiedzieć, nie buduje to, że tak powiem, takiego prestiżu kraju, bo wolałbym, żeby takie spotkania były robione rzeczywiście tak, jak to się tego rodzaju spotkanie robi, to znaczy nie na jednej nocy.
Czy rzeczywiście takie spotkania w biegu nie mają znaczenia? Bo być może wtedy można naprawdę dużo rzeczy omówić i załatwić.
Od omawiania i załatwiania
to
są negocjatorzy i tak naprawdę to oni właściwie powinni wszystko omówić, zapiąć o prezydenci. No przecież nie wchodzą w te szczegóły i nawet się w tym nie znają. Oni powinni już mieć przygotowane rozmowy. Mi się też wydaje, że to jest takie raczej bardziej PR-owski zabieg, ta rozmowa 20-minutowa. A Izrael, jak to powiedział słusznie pan redaktor, jest krajem, który jest dla nas ważny, ale nie dlatego, że ma szczególne związki z Polską, to ją polemizował, tylko właśnie dlatego, że ma szczególne związki z Ameryką. Przy czym to są, dla nas sytuacja jest taka dwuznaczna, bo z jednej strony no, Ameryka tradycyjnie taki patronat nad Izraelem sprawuje i w związku z tym kto się lubi z Izraelem, ten się lubi z Ameryką, ale z drugiej strony, chociaż europejskie rządy tego oficjalnie nie powiedzą, bo się boją oskarżenia o antysemityzm, to jednocześnie Izrael jest bardzo nielubiany w tej chwili w zachodniej Europie i to się przekłada również na postawy rządów tamtejszych, troszkę steroryzowanych faktem posiadania bardzo dużych mniejszości arabskich u siebie. W związku z czym też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że skoro my przywykliśmy do tego, że pewnym takim testem naszej akceptacji dla nas na świecie jest to, czy nas bardzo oskarżają o antysemityzm, czy tylko umiarkowanie, to w tym momencie z kolei jak walczymy z tym oskarżeniem, dbając o dobre stosunki z Izraelem, to że jednocześnie podpadamy Paryżowi i Berlinowi troszkę.
Ja tutaj bym jeszcze się upierał przy tym, że mamy szczególne stosunki z Izraelem, bo czego się w tej chwili nie powtarza, nie mówi, ale nie wiem, czy panowie wiedzą, że PRL była pierwszym krajem, który uznał formalnie istnienie państwa Izrael.
Rafał Ziemkiewicz, Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to piąty szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Ten szczyt zorganizowano w Limie pod ochroną 95 tysięcy żołnierzy rozmieszczonych w stolicy Peru i wokół miasta i przy wtórze protestów przeciwko podwyżkom cen żywności. Polskę reprezentuje na tym szczycie pan premier Donald Tusk. No i rodzi się pytanie, bo z punktu widzenia Warszawy Ameryka Południowa to brzmi bardzo i Ameryka Łacińska bardzo tak egzotycznie. A z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej, czy Unia Europejska jest rzeczywiście otwarta na tamten rejon świata, ma jakiś pomysł na kontakty z tamtym rejonem świata, czy to bardziej taki szczyt pro forma, Rafał Ziemkiewicz?
Ameryka Łacińska to jest jeden z takich najbardziej rozwijających się obszarów na świecie i powiedzmy najbardziej przyszłościowych, o czym oczywiście głównie decyduje demografia. Oczywiście wszystko można zaprzepaścić i jak tam dochodzą do władzy ludzie typu Chaveza, no to się można zastanawiać, czy ten potencjał zostanie zrealizowany. Ale rzeczywiście przyszłościowo Ameryka Łacińska może być, no tak jak Indie, jednym z takich centrów cywilizacyjnych, prawdopodobnie silniejszych za kilkadziesiąt lat od Europy. Ale problem w stosunkach gospodarczych Unii Europejskiej z tymi krajami jest tak samo jak z innymi krajami. No, polega na tym, że Unia Europejska jest zbudowana głównie na podstawie chronienia swoich rynków. I to akurat chronienia, zwłaszcza rynku rolnictwa. I to jest to, co właśnie te kraje mają do zaoferowania. Jest taka duża obłuda. Z jednej strony mówimy, że no bardzo byśmy chcieli, żeby się Afryka rozwijała, żeby dzieci głodne w Brazylii nie były przez szwadrony śmierci mordowane i nie dziczały, tylko żeby te dzieci miały co jeść i mogły się kształcić. Ale z drugiej strony prowadzimy taką politykę, że chętnie wszystko im sprzedamy, natomiast nic od nich nie kupimy, bo mamy własne i chronimy to wysokimi barierami protekcjonistycznymi. I ta filozofia na razie się nie zmienia, w związku z tym wiele tam na tym szczycie prawdopodobnie się nie zdarzy ciekawego. Pytanie, czy my coś tutaj możemy ugrać? Ja myślę, że tak. Jak czytam takie wyliczenia, ile to pieniędzy kosztuje lot premiera do Ameryki Łacińskiej, że może powinien w tym czasie być na Helu, bo to by było taniej, no to przepraszam, bo mam wrażenie, że koledzy dziennikarze już w piętkę gonią naprawdę i głupoty piszą strasznie.
Janusz Rolicki, z jednej strony stabilna, przewidywalna Europa, ale być może trochę skostniała, z drugiej strony no właśnie dynamiczny rynek, ale pełen sprzeczności, pełen różnic, ogromne rozwarstwienie, choćby materialne społeczeństwa.
Ja uważam, że tu zgadzam się z moim przedmówcą, że jest to rynek bardzo przyszłościowy, kontynent, który jeszcze będzie znaczył wiele na świecie w przyszłości. No w tej chwili to można powiedzieć, że jeśli chodzi o import stamtąd, to walczą dwie opcje. Opcja francuska, gdzie Francuzi wyraźnie szukają artykułów akurat podobnych typu rolniczego w swoich dawnych koloniach, no ale przecież do Unii należy również Hiszpania, która jest traktowana z ogromną estymą na tym kontynencie, która jest jak gdyby taką matką tego kontynentu. I w związku z tym uważam, że te dwie opcje będą tutaj na pewno dadzą o sobie znać. My akurat jesteśmy w środku i my powinniśmy po prostu korzystać z jakichś okazji, jakie ten kontynent nam może stwarzać. No i zgadzam się tu z panem redaktorem, że po prostu ta aberracyjna zupełnie u nas ostatnio taka jakaś nagonka, jak to nazwać, na Tuska, że poleciał samolotem i za 1,5 miliona. Przypomnę, że 2 miesiące temu, gdy poleciał do Stanów, to wszyscy mieli pretensje, że leciał samolotem kursowym. Czyli właściwie można powiedzieć, że Tusk powinien się udawać na drugą stronę Atlantyku po prostu na jakieś straci, bo wtedy by wszystkim zadowolił.
Ale wtedy jeszcze dłużej by trwała podróż, a tak jest
zaszczyt. W sumie muszę powiedzieć, że jest to lekki obłęd, ale ten obłęd, to szaleństwo ma drugą stronę, bo po prostu w gruncie rzeczy my w tej chwili świadomie jakoś rozbijamy wszelką możliwość powstania w Polsce jakiegokolwiek autorytetu. Dlatego, że z każdego się w tej chwili media naigrywają.
Ale rozumiem, szczyt naprawdę ważny i trzeba na nim być. Janusz Rolicki, Rafał Zienkiewicz, ostatni temat na dziś. To jeden z ważniejszych momentów polskiej misji w Afganistanie. Żołnierze drugiej zmiany właśnie zakończyli swoją służbę, uroczyście przekazali obowiązki swoim następcom z trzeciej zmiany. No i ci będą mieli pełne ręce roboty, choćby z tego powodu, że całe nasze wojsko ma przenieść się do jednej prowincji Ghazni. I pytanie, jak panowie widzą przyszłość tej misji? Będzie ciężko, Janusz Rolicki?
Element ryzyka jest tu niewątpliwy, dlatego że wzięcie na siebie całokształtu od logistyki poczynając nadzorowania dosyć trudną prowincją jest ryzykowne i oby tam nasi żołnierze dali sobie radę. Tam ich będzie, zdaje się, o 400 więcej, więc tam będzie ich około 1500. Ale co to jest 1500 w kraju, który nigdy nie został podbity, który ma tak ogromne, wspaniałe doświadczenia w walce z jakimikolwiek przybyszami z zewnątrz. Nie chcę mówić okupantami, ale w każdym razie zęby sobie poszczerbili więksi mocarze od nas. Jest to, no ale my tam wojujemy, bo jesteśmy w NATO, bo chcemy być w NATO krajem poważnym. Przeczytałem, że zdaje się niektóre kraje europejskie uczestniczą jako element sił europejskich. My teraz wstępujemy do tej armii europejskiej. Też oddał nasz minister jedną brygadę. Nie wiem, może jak nam będzie, jak będzie bida, to do kogo będziemy wołać o pomoc? Czy do Europy, czy do Amerykanów?
Rafał Ziemkiewicz, powróćmy do Afganistanu.
Pamiętajmy, że to jest drobny wycinek tej wojny, to czym my się zajmujemy. Natomiast co do sensu naszej tam obecności, to chyba nie ma o czym rozmawiać. Jesteśmy częścią sojuszu wojskowego, jaką jest NATO. Jesteśmy zobowiązani tam być, ale też ten sojusz się opiera na pewnych wartościach, o czym się zapomina często w przekazie medialnym, bo jak mam wrażenie, że dyskusje na ten temat, no to są takie dyskusje, jak gdyby tam naprawdę zupełnie o nic nie chodziło, jak gdybyśmy my nie mieli żadnych obowiązków wobec świata. No świat ma wobec nas, to my jesteśmy, uważamy, że nam się różne rzeczy należały i do dziś należą za to, że byliśmy pokrzywdzeni. Natomiast jeżeli poważnie traktujemy to, na czym się demokracja opiera, no to walka z terroryzmem islamskim, który tam zagraża Afganistanowi, bo prawie Polacy tam przecież nie mają nikogo okupować. Oni mają bronić ludności Afganistanu przed talibami. Takie jest, przed terrorystami. Takie jest ich zadanie. No jest jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. Także na tym poziomie pragmatycznym. Polska armia wymaga takiego testu. I to właśnie pokazał Afganistan, znaczy takiej szkoły. Ostrej, twardej, rzeczywiście w warunkach bojowych, ale dotychczasowa nasza obecność i w Iraku, i w Afganistanie pokazuje, że to jest cały czas takie wojsko ludowe, no, które pamiętamy z bardziej do czyszczenia rejonów się nadające jeszcze niż do boju. No troszkę oczywiście przesadzam, ale kilka spraw, które się zdarzyły przez te dwa turnusy, pokazują, że jest dużo, dużo do zmiany i możemy mieć nadzieję, jak się wojna skończy, to nie od nas zależy. To jest kwestia tego, co się będzie działo w Pakistanie. To jest jakby wielkie mocarstwa nad tym nie są w stanie zapanować. Natomiast my z tego możemy wyciągnąć taką korzyść, że tam rzeczywiście wykształci się kadra i stworzy się trzon jakiś do nowej, lepszej armii polskiej.
Rafał Ziemkiewicz, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
Czas nieubłaganie pędzi naprzód jak szalony. Zaczęliśmy, kiedy słoneczko było nad Paryżem. Kończymy naszą audycję w tej chwili, kiedy ulewa przeszła nad stolicą Francji. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.